27 września ukaże się płyta Let's Barok Jakuba Józefa Orlińskiego i Aleksandra Dębicza. Premiera w Poznaniu tego samego dnia, mają szczęście. Ale mam wrażenie, że ta płyta, choć wychodzi właśnie teraz, rodziła się w panach dużo, dużo wcześniej. W studiu w Warszawie Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zaczynamy od początku właśnie. Jak to prawda? Ja słuchałam tej płyty, mam wrażenie, ta płyta jest wynikiem pewnej przyjaźni i to wieloletniej.
Aleksander, to prawda. My zaczęliśmy naszą współpracę parę lat temu. Chcieliśmy współpracować już wcześniej, ale nie było trochę kiedy. Nie było możliwości. Zbliżyła nas pandemia, bo mogliśmy razem poeksperymentować, pobawić się muzyką. Ja wtedy nagrywałem płytę z Łukaszem Kuropaczewskim i wtedy zaprosiliśmy Jakuba do zaśpiewania trzech utworów, które zresztą nagrywaliśmy w Szczecinie. Bardzo to miło wspominamy.
Nie, już czemu ja o tym nie wiedziałam?
No, Adela, parę lat temu.
W pięknej sali złotej.
Tak. Później myśmy mieli wiele koncertów takich właśnie duetowych, w których eksplorowaliśmy improwizację. W międzyczasie jeszcze inne projekty. I tak naturalnie narodził się pomysł na Let's Barok, czyli taką naszą próbę podkreślenia ponadczasowości barokowej muzyki, trochę flirt ze współczesną muzyką rozrywkową, czyli coś, co nam w duszy grało od dawna.
Jakub po tej stronie. Ja uważam, że w tej muzyce jest współczesność. Ona jest bardzo rozrywkowa, no bo co by tu dużo nie mówić, to jest rozrywkowa muzyka tamtych czasów, więc myślę, że takie na siłę upoważnienie po prostu muzyki klasycznej jest dla mnie takim troszeczkę wytworem sztucznym i sprawianie, że to jest jeszcze wyżej, jeszcze bardziej ambitne niż to tak naprawdę jest.
I poważniej.
Uważam, że bardzo, bardzo, bardzo dużo jest tam miejsca właśnie na improwizację, bardzo dużo miejsca na taką własną interpretację i swoją wizję. No to jest jedna z najważniejszych rzeczy w muzyce, że nie tylko wykonać to, jak mistrz sam, kompozytor to napisał, ale też włożyć kawałek, część siebie i właściwie przefiltrować tą muzykę przez siebie i właśnie ją pokazać. No bo dlatego czasami się właśnie słucha jednego artysty, który wykonuje daną arię, a nie innego, bo właśnie jego interpretacja, jego dusza, jego jakby wrażliwość, którą do nas po prostu mówi, do nas przemawia i to jest dla mnie też takie bardzo ciekawe, żeby teraz wpuścić to na ten grunt troszeczkę tej muzyki współczesnej, no takiej właśnie muzyki troszkę rozrywkowej, ale cały czas będąc sercem w tym gruncie tej muzyki barokowej, która tak naprawdę dużo nie potrzebuje i dlatego Aleksander w niektórych aranżacjach właściwie dużo nie zmienił, a w innych no pozwoliliśmy sobie na dużo więcej takiej ingerencji.
No chciałam o tych waszych poszukiwaniach, to tak poważnie brzmi, poszukiwaniach, ale myślę, że bardziej zabawie porozmawiać, więc zacznijmy trochę od początku. Jest improwizacja z piękną wokalizą. Tam te nuty rozpoznaję, to znaczy wiem, że je słyszałam, wiem, że je znam.
Intro to jest taka moja kompozycja, żart.
Może to bardzo śmieszne.
To jest żart, to może za dużo powiedziane, ale chodzi o to, że to jest taka, no intro, czyli oczywiście wprowadzenie, taką funkcję pełni na płycie, ale to jest taka trochę, ja tu starałem się pokazać w pewnym sensie proces rozgrzewki muzyków i instrumentalistów i wokalistów. To jest taka, a jednocześnie jest to wejście do tego naszego świata barokowego. Tam jest, ja tam użyłem takiej bardzo klasycznej progresji harmonicznej, która właśnie wprowadza nas do tego świata. Jednocześnie jest to utwór dosyć mocno wyprodukowany, jest tam sporo w sumie elektroniki, więc też od razu daje widzowi informację, słuchaczowi informację, z czym będzie miał do czynienia, że to nie jest stricte klasyczny album. No i właśnie te wokalizy.
Wokaliza jest
Jakuba,
takie trochę ćwiczenie
jest,
po prostu.
Jest takim trochę niby ćwiczeniem, ale wprowadzającym w klimat.
No i to myślę, że przez to będzie dość trudne do powtórzenia gdzieś jakoś, dlatego że to widać, że to jest takie trochę zachwycanie się głosem, takie trochę poszukiwanie, co ja mogę. No rzeczywiście taka wprawka, ale to bardzo dobrze nastraja do całej płyty. No i potem, tak, to jest zaledwie 12 utworów. Celowo mówię zaledwie, bo słuchamy, każdy jest inny, każdy jest trochę z innej bajki. Widać, że panów coś innego fascynuje. Ja też może też, żebyśmy tego nie pogubili, ale warto powiedzieć, że tam do współpracy zaprosiliście naprawdę dwóch, jak to by dzisiaj współcześnie powiedzieć, takich wymiataczy, kotów. Tak?
Tak, no tak, tak. Marcin Łonowski,
perkusja.
Wspaniały perkusista, między innymi stały współpracownik, gra koncerty z Dawidem Podsiadło i wieloma innymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej, też Wojtek Gumiński, który jest też kompozytorem.
Na basie.
Znakomity basista, on gra i na kontrabasie, i na gitarze basowej, i na syntezatorze Muga. Więc tak, no tutaj mamy ekipę naprawdę niezłą.
Chociaż ma się często wrażenie, że was jest dużo więcej i rzeczywiście w jednym z utworów chyba, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj szukam szybko, chyba w 10 zapraszacie kogoś też jeszcze albo 11 zapraszacie też je.
Ale to wspaniała sopranistka.
Czasami... Marisa Nonoa.
Tak, piękny głos, ale to za chwilę, więc jak już nam się wydaje, że wiemy, o co chodzi, to za chwilę wchodzą panowie w zupełnie inne rytmy, inne światy i już jesteśmy w zupełnie innym świecie. Więc kiedy jesteśmy już przy Parcelu, najpiękniejszej wyspie, to jest delikatne, a potem już jest mroczno i ciężko, tak, w Monteverdim, w Zapomnieniu. Więc to celowo taka różnorodność.
Bo taka jest ta muzyka barokowa, ona jest bardzo różnorodna. Właśnie mam wrażenie, że ludzie niezaznajomieni z muzyką klasyczną czy z muzyką barokową mają często taki obraz tej muzyki, no tak mają od razu, słyszą na przykład barok, to mają przed oczami poważnych panów w perukach, którzy patrzą na nas takim srogim, surowym spojrzeniem. Natomiast to byli ludzie twardo stąpający po ziemi, mający takie same problemy uczuciowe, czy też wspaniałe chwile uczuciowe, jakie mamy dziś. Żyli pełną gębą. No i to słychać w tej muzyce, to znaczy na przykład Bach jest odbierany jako taki, słusznie, jako taki bóg muzyki, bo on, jego muzyka była tak doskonała, ale mówi się o nim w kontekście często tylko religijnym, a to był facet, który miał bardzo no, takie bogate życie, lubił żyć, lubił się napić piwa.
No i miał dużo dzieci
pobawić,
i musiał na nie zarabiać, tak, prawda, tymi kompozycjami.
I to słychać w jego muzyce i muzyce jemu współczesnych, to znaczy tam są różne emocje, również emocje romantyczne bardzo, takie naprawdę silne. No i to właśnie też w pewnym sensie chcieliśmy uwydatnić, tak jak tutaj w tej First Isle Persla, to jest taka, to, no, już coś, co mi się kojarzy w ogóle z impresją tak naprawdę.
Tak.
To jest ten rodzaj jakby emocji, a Oblivion to jest transowa w naszym wykonaniu kołysanka. No i tak, ona oczywiście inaczej brzmi zupełnie w oryginale, ale w gruncie rzeczy wymowa jej jest taka sama.
Dokładnie, a jeszcze jedną rzecz chciałem dodać do tego wszystkiego, że jednak ta muzyka klasyczna, ale w szczególności muzyka baroku, ma w sobie coś takiego, że ten wykonawca musi potrafić troszeczkę wszystko, że tam są te zabiegi, że trzeba potrafić śpiewać bardzo cicho, bardzo głośno, szybko, wolno, jakby trzeba mieć wszystkie, całą tą paletę kolorów dostępną w swoim arsenale i dlatego też myślę, że poszliśmy w taką stronę, żeby właśnie pokazać, że ta muzyka musi mieć wszystko i dlatego też te różne trochę gatunki i ona pokazuje, że to nas, na przykład ta kołysanka zaciągnęła nas właśnie w taki transowy klimat, albo na przykład Henry'ego Persla Strike the Viol poszło w zupełnie inną stronę, ale nie na siłę. To wszystko było właśnie inspirowane od tego oryginału i dlatego to w takie sfery zawitało.
Też się potem zdarza w kolejnym utworze beatbox, dobrze mogłabym tak powiedzieć, no bo to udawanie trąbki...
Ja bym udawania trąbku do beatboxu nie porównał do końca,
to przepraszam,
ale...
no to jak to powiedzieć? No to spróbujmy to jakoś nazwać fachowo.
Tego się nie da nazwać fachowo, bo to jest pionierskie.
No mi się wydawało, że beatboxem jest wszystko, co przez usta wychodzi oprócz śpiewu.
To beat. To jest perkusyjny element. Aha. Tutaj faktycznie Jakub imituje trąbkę w utworze Sound the Trumpet, czyli tak jak sama nazwa wskazuje, skupionym na trąbce. Myśmy z tego zrobili takie interludium free jazzową zupełnie.
No tu jest całkowity jazz. Tu bym powiedziała, że to jest... Tak, gdybyśmy nie wyjęli to z tej płyty i włożyli gdziekolwiek indziej, mało kto by się zorientował. Sam Purcell by się bardzo zdziwił, myślę, tą interpretacją. Choć prawdopodobnie, może gdyby żył w dzisiejszych czasach, być może sam by poszedł trochę w tym kierunku. Potem następny Handla utwór jest, zaczyna się klasycznie, potem jest bardzo jazzowo, potem wyrazisty bas, a potem mam takie wrażenie, że muzycy jakby są razem, a potem obok siebie, potem idą równolegle. No też się bardzo dużo dzieje.
Tam się dużo dzieje. To jest taki utwór, w którym bardzo zależało nam na takiej gradacji, na tym rośnięciu, że właśnie z tego, powiedzmy, z tej klasycznej formy, gdzie ja tam zaczynam właściwie sam z pojedynczymi dźwiękami kontrabasu, dochodzi do tego dopiero warstwa perkusyjna i warstwa fortepianowa i to się, ten cały utwór się tak nabudowuje i on jest no, stosunkowo długi, no bo w dzisiejszych czasach utwory raczej
ja
mają
tam
po
długi,
dwie...
siedem coś tam, bez
no,
przesady.
W dzisiejszych czasach 2:30 to już jest długi utwór, więc taki zrobić taką 7-minutówkę to już jest na tej spektrum długi. W każdym razie no, to jest takie nabudowanie, to jest cały czas ta gradacja, dodawanie i też trochę zmiana i pokazanie tej transformacji tego klasycznego podejścia do właśnie tego, czym to jest i czym to może być, nie zmieniając tak naprawdę zbyt wiele.
No właśnie, jeszcze kolejny, ja tutaj sobie rozpisałam, bo nie ukrywam, wszystkie utwory, to powiedzmy o tej tokacie, nie wiem, czy to jest wasz panów utwór, czy to jest, czy autora nie rozpoznaję, bo tam jest dużo rapu i okrzyków trochę churalnych, bardzo małych wprawdzie, ale rap jest i cudowna wokaliza.
Tokata 1 to jest moja kompozycja, którą ja napisałem na fortepian solo kiedyś i ona jest na mojej płycie Invention. Zresztą też w dużej mierze barokowej, bo wypełnionej utworami Bacha, ale też właśnie jako dodatek są tam moje kompozycje. No i to jest utwór, w który też postanowiliśmy dołączyć do tego programu w nowej wersji, w nowej aranżacji właśnie z sekcją rytmiczną. No i tutaj faktycznie pierwszy był taki pomysł, że super byłoby dodać rap do tej wersji, dlatego że ten utwór jest inspirowany Bachem i muzyką hip-hopową, bo te dwa światy uważam mają ze sobą dużo wspólnego. No i muszę powiedzieć, że pewnego dnia, znaczy nie mogliśmy właściwie znaleźć tak naprawdę rapera do tego projektu. Też przyznam, że nie mieliśmy zbyt dużo czasu, żeby się tym zająć.
Ale to przecież był pod ręką, czy nie?
No więc właśnie, więc no i tutaj Jakub totalnie mnie zaskoczył i naprawdę chyba w jeden dzień napisał no, genialny moim zdaniem tekst, który w ogóle świetnie rezonuje z tą harmonią, z tą muzyką. No i tak, i po prostu on tutaj jest w tej nowej dla siebie roli i ja się nie mogę doczekać, kiedy to wybrzmi na koncertach w pełni, bo no, to jest czad.
No to jest czad. Ja myślę, że to też będzie fajnie brzmiało i dla niektórych może być to wielkim zaskoczeniem, bo jednak głos w rapie brzmi jednak zawsze trochę inaczej. Kolejny utwór Parcela, Muzyka to chwila.
My wcześniej tak naprawdę nie wykonywaliśmy tego utworu razem. Ja wykonywałem go i z zespołem wokalnym The King Singers i to jest wersja, którą nagrałem jakiś czas temu podczas pandemii. Również wykonywałem bardzo w takiej klasycznej formie z Michałem Bielem, moim pianistą. Z Aleksandrem dotknęliśmy tego utworu też pod tym względem, że ten utwór ma bardzo ważny przekaz. To jest jakby o tym, żeby oddać się chociaż na chwilę muzyce, która niesie ze sobą piękno i tak naprawdę zapomnienie i ukojenie, żeby zostawić wszystkie zmartwienia i jednak chociaż na chwilę oddać się tej przyjemności. I dla mnie ten przekaz jest bardzo, bardzo ważny. On ma w sobie bardzo dużą moc i tym bardziej chcieliśmy podkreślić ten przekaz i jakby geniusz tej kompozycji, nie zmieniając tam zbyt wiele, ale jednak dodając coś, co pasowałoby do tej naszej całej koncepcji projektu Let's Baroque.
W tej wersji jest taka, oddaj się tej chwili, a to ci przyniesie nie tylko wytchnienie, ale radość. Ja tak to interpretuję. Tak. No, i to jest w ogóle super, że...
Miejmy nadzieję, że przyniesie nie tylko... Pewnie, nie tylko ukojenie, ale też radość.
No, muzyka potrafi naprawdę z nami robić cuda. Finalna wokaliza jest też w ogóle przepiękna. Powiedzmy o tym, co jest takim, jak to się czasami mówi, taką niespodzianką, takim dodatkiem Moja i Twoja Nadzieja Kasi Nosowskiej. No to ten utwór w waszej interpretacji, no nieprzypadkowo tu się oczywiście znajduje.
No w pewnym sensie przypadkowo, dlatego że to jest utwór, który przygotowaliśmy trochę na zamówienie, na potrzeby jednego wydarzenia.
I co, szkoda było go zmarnować?
Szkoda było zmarnować, dlatego że niespodziewanie stał się nam bliski. To znaczy, jakoś on zaczął dobrze rezonować i fajnie się łączyć z całym programem. Poza tym uznaliśmy, że to byłby taki miły ukłon w stronę polskiej muzyki rozrywkowej. Chcieliśmy ją też tutaj jakoś zaznaczyć na tym albumie. Więc tak, taki właściwie sposób przypadku.
przypadek. To był troszeczkę przypadek, ale z drugiej strony też jak dostaliśmy zlecenie na ten utwór, no to wiadomo, że jakby on jest nam znany. Ja pamiętam, jak w dzieciństwie słuchałem tego utworu z rodzicami i z czym on się wiązał, a też bardzo, bardzo szanuję zespół Hej, uwielbiam i Kasię Nosowską, z którą też miałem okazję nagrać inny utwór, więc tym bardziej było nam miło, jak wysłaliśmy właśnie ten nasz nagrany już utwór do pana Banacha i do Kasi Nosowskiej, żeby posłuchali i tak naprawdę zgodzili się na to, żebyśmy to wypuścili jako tą naszą interpretację na naszej płycie. No dostaliśmy bardzo, bardzo pozytywny feedback po odsłuchaniu tego naszego utworu, więc to było takie bardzo, bardzo miłe, takie miłe, ciepło nam się zrobiło.
Chciałem powiedzieć, że prawie miesiąc temu ogłosiliście swoją trasę koncertową. Ja sprawdziłam dzisiaj przed przyjściem do studia, że to jest w ogóle ciekawe. Te, które są najdalej, czyli Gdańsk, Szczecin, Łódź, Warszawa, nie ma biletów. Na pozostałe zostało tylko kilka, czyli w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, w Bielsko-Białej. Jeszcze mogą państwo gdzieś trochę te bilety kupić. No powiem tak wprost, nie są bardzo tanie, ale już są wyprzedane. To jak się z tym panowie czujecie?
Nam jest ogromnie miło i też ja już wielokrotnie to powtarzałem u siebie na social mediach, ja jestem bardzo aktywny, głównie na Instagramie, ale często ludzie do mnie piszą, mówią, że ojejku, nie ma biletów, nie ma biletów. Są jeszcze bilety w niektórych miastach, a też nawet w tych, które są bilety wyprzedane, zawsze warto czy w dniu koncertu zadzwonić, albo przyjść na... Zawsze albo ktoś zapomniał, albo ktoś jest chory i te miejsca są i zachęcam do tego, już wielokrotnie miałem styczność z ludźmi, którzy podziękowali mi za tą radę, bo udało im się dostać, albo po prostu ktoś ich wpuścił tam z boku i siedzieli sobie na schodkach i mieli po prostu uroczy... No tak, tak. To są po prostu niesamowite też przeżycia. Ja też wielokrotnie starałem się na ostatnią chwilę, bo akurat byłem, nie wiem, w Dubrowniku i nie wiedziałem, że będzie jakiś tam koncert i udało mi się na niego po prostu w ostatniej chwili wbić, mimo tego, że od miesięcy niby jest wyprzedany. Więc jakby warto czasami próbować.
Panie Jakubie, rzeczywiście w ciągu ostatniej dekady kontratenor to jest głos, który ludzie rozpoznają, którzy jakby rozumieją, czym to się je. Ale jeszcze, no ja specjalnie mówię, dekadę temu, jeszcze wcześniej w Polsce z zadziwieniem słuchano takiego głosu. Dzisiaj wiem, że to można wypracować. Jak to jest, że ten głos zniknął na tyle czasu, czy powiedzmy w Polsce go nie było tak bardzo wyraźnie, to były wyjątki. Jak to jest dawać nam taką część literatury muzycznej z powrotem?
Przede wszystkim tak, w Polsce nie było to takie popularne. Ja jak zacząłem studiować w 2009 roku tutaj w Warszawie na Uniwersytecie Muzycznym imienia Fryderyka Chopina, no to było nas zaledwie chyba dwóch czy trzech kontratenorów, co było w ogóle na skalę polską w ogóle jakimś ewenementem, bo w innych miastach nie było chyba nikogo. Więc
wielu nadal nie ma.
Wielu nadal nie ma, ale niestety, jakby stety, czyli właśnie bardzo dobrze, że ta nasza struktura muzyki klasycznej w Polsce bardzo dobrze się rozbudowała. Mamy bardzo dużo nie tylko dobrych zespołów muzyki barokowej, w ogóle mamy dobre orkiestry, mamy bardzo dobre sale koncertowe, więc mamy też bardzo dużo takich przyjezdnych po prostu orkiestr, czy śpiewaków, czy właśnie koncertów, które się po prostu wydarzają na naszym polskim gruncie i to jest bardzo dobre, no ale jednak na początku to nie było łatwe, no bo ja pamiętam taki koncert klasowy, jak to się nazywało kiedyś, popis klasowy. No ja nie uważam, żebym się popisywał wtedy, bo to zdecydowanie nie było świetne, ale no był taki koncert, gdzie no było, nie wiem, z 9 osób na tym koncercie, jak ja zacząłem śpiewać po mojej koleżance sopranistce, no to ze 3 osoby wyszły, bo nie były w stanie tego jakby połknąć. No nie, spojrzały, że stoi facet, śpiewa wysoko, no jakby nie zgrywało im się to w ogóle, więc wychodziły. No to były takie trudne początki. No ale na szczęście teraz jakby też internet pomaga w takich sytuacjach, że ten po prostu głos nie jest czymś obcym, nie jest czymś nieznajomym, tylko jest czymś innym w tym sensie, że po prostu ludzie mają z tym styczność, więc po prostu już wiedzą, z czym to się je, co to jest i o co chodzi, więc to jest o tyle fajne i dlatego można sobie po prostu pojeździć i zobaczyć już całkiem sporo tych kontratenorów, którzy są naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie.
No ale o tej literaturze, no i nagle dostajemy z powrotem coś, co tylko było na półkach. Ktoś, kto nie potrafi sobie tego wyobrazić, no to tylko są nuty, których nie odczytujemy, a potem to jest coś niezwykłego.
To jest dla mnie też bardzo interesujący segment, bo ja z moim wyszukiwaczem skarbów, Janisem François, z którym buduję moje programy tych płyt, które wydaję pod Warner Classics i Erato, no bardzo mnie fascynuje jakby ta gałąź muzyki klasycznej, czyli właśnie odkrywanie takich utworów, więc mamy na tych naszych płytach bardzo dużo tak zwanych premier światowych, czyli utworów, które nigdy wcześniej nie były nagrane i w większości przypadków w ogóle nie były wykonywane wcześniej, bo po prostu ich nie było. No my mamy jedyne kopie jakby takiej notacji współczesnej, no bo to się często znajduje jakieś rękopisy, czasami nawet jest tak, że każda partia jest napisana osobno, czyli na przykład jest kartka, gdzie jest tylko pierwsze skrzypce, później druga kartka to są właśnie altówki, trzecia to są właśnie linia basu, no i czwarta to jest właśnie całe basso continuo, no i jakby to trzeba wszystko w puzzle złączyć i w tą nową jakby współczesną notację wrzucić i dopiero powstają jakby takie nuty, z których współczesna orkiestra, czy tam właśnie orkiestra barokowa może grać. I to są niesamowite emocje, jakby współtworzą takie zdarzenie, bo no po raz pierwszy spotkać się z orkiestrą w sali i zagrać taki utwór, no to jest naprawdę nie do opisania.
No to są naprawdę niezwykłe przeżycia. Ja nie ukrywam, że ja bardzo lubię barokowej muzyki, słuchać barokowych utworów, słuchać w oryginalnych, że są stare po prostu też instrumenty. Mamy w Szczecinie orkiestrę Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, która właśnie kultywuje ten typ grania. I pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałam, na pewno pan zna Piotra Olecha, byłam zachwycona jego głosem, jak byłam na żywo i no już nie będę mówiła, że mam w telefonie jedną jego z arii, która jest moim... Ale już się powiedziałam mu, więc wszyscy się tylko dziwią, jak mój telefon dzwoni. Czemu pozwalam sobie na taką uwagę? Dlatego, że panowie specjalnie użyli instrumentów współczesnych, barokowego głosu po to, żeby pokazać, że można na różne sposoby. I w waszym wykonaniu na nowo zachwyca, odkrywam to.
Ja akurat muszę powiedzieć, że całe życie grałem muzykę barokową na współczesnych instrumentach i kręci mnie właśnie pokazywanie jej na nowych instrumentach, właśnie też trochę podkreślając jej ponadczasowość. Nie krytykuję absolutnie wykonawstwa historycznego, natomiast bliższe
jest mi inne
wykonawstwo.
Po prostu.
Tak, bliższe jest mi wykonawstwo na współczesnych instrumentach. Natomiast tutaj właśnie w tym sensie poszliśmy krok dalej, że sam, to nie tylko to, że to są nowoczesne instrumenty, ale sam dobór instrumentów, sam kontekst, sama konwencja, to jest po prostu coś więcej niż tylko no właśnie współczesny instrument. To jest po prostu inne ujęcie tej muzyki. No i to nas jakoś tak fascynowało i mam nadzieję, że spodoba się to publiczności.
Ja jestem ciekawa, jak niektóre utwory będziecie wykonywać na żywo, bo to też jest wyższa szkoła jazdy. Na płycie można pewne rzeczy wycyzelować. Mam wrażenie też, że tam się bardzo dobrze czujecie w tym londyńskim studio, że to było coś, co to jest, musi być takie miejsce, chociaż jak to w Londynie, to musicie być oderwani całkowicie od codzienności dookoła, więc wchodzicie na tydzień, dwa do studia i nagrywacie. Wcale nie będzie łatwo to tak jakby jak na płycie pokazać jeden do jednego na koncercie. Czy jesteście na to gotowi i przygotowani?
Nie, my jesteśmy w stanie pokazać wszystko i nawet jeszcze lepiej, więc to raczej pytanie
ewoluuje.
Jest, czy to publiczność jest gotowa na to, więc nie, ja jestem absolutnym fanem występowania na żywo, więc jakby bardzo też świadomie podeszliśmy do tych prób produkcyjnych, które się tak właśnie nazywają, dlatego żeby odtworzyć między innymi rzeczy, które są dość trudne do tworzenia, jak na przykład w ostatnim utworze finale, gdzie ja na przykład śpiewam parę linii wokalnych w tym samym czasie, więc wiadomo, że trzeba uzgodnić, którą linię będę śpiewał i jak robimy z całą resztą, więc to wszystko są takie decyzje, które są podejmowane.
Ale cała reszta też będzie.
Cała reszta będzie, nikogo nie kasujemy, Jakub będzie śpiewał i bas, i tenor, ale po prostu musiałem sobie wybrać ścieżkę, którą ja będę śpiewał, żeby to wszystko się dobrze nam zgrało. No a też jest tutaj nie jest tajemnicą to, że jest tam wiele miejsc, gdzie naprawdę improwizujemy i nie będą to improwizacje rodem z płyty, czyli nie będziemy grać nuta w nutę, bo
to świetnie.
Cały fan polega na tym, żeby jednak grać razem z ludźmi, którzy budują atmosferę w danym dniu, więc naprawdę ten koncert, mimo że będzie grany 10 razy w 9 miastach w Polsce, będzie za każdym razem zupełnie inny.
No to ja zapraszam Państwa na 6 października do Szczecina, ale płytę już, no właśnie, ona wchodzi 27 do księgarni, do, można, nie wiem, internetowo ją kupić?
Można wszędzie ją zamówić i w każdym dobrym sklepie muzycznym jest dostępna, więc...
CD, winyle i streaming.
Dokładnie.
Wow, full wypas. Bardzo dziękuję, że panowie zechcieli dzisiaj w Radiu Szczecin poopowiadać o swojej najnowszej płycie. Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz byli gośćmi Trochę Kultury. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy.